Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, tak sobie myślałem, że tak naprawdę to wy powinniście sobie nawzajem taką konferencję przypominającą, odnawiającą, co roku mówić. Tak sobie myślę, no, że w następne rekolekcje proponuję, zaproponuję, żeby żony przygotowały ekspozę dla mężów, mężowie przygotowali ekspozę dla żon i żebyście sobie później to jakiś tam handel wymienny zrobili. Bo myślę, że to jest bardzo ważne, żebyście wy sobie przypominali. Ja chcę się podzielić z wami kilkoma refleksjami. Jeśli wam posłużą, to na chwałę Pana Boga, co się wam przyda, to weźcie i starajcie się to jakoś przetrawić, żeby było dla każdego z was. Przede wszystkim ostatnim czasem, myśląc właśnie o tej konferencji, udało mi się zamknąć definicję małżeństwa w dwóch słowach. Miłość i odpowiedzialność. I tyle. To nie przez przypadek Jan Paweł II też napisał taką książkę. I właśnie o tym też pisał, o małżeństwie, o relacji mężczyzny i kobiety. Ale zobaczcie, to jest chyba istota. Ale zaczynam od samego początku, Księga Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Bożego stworzył, stworzył mężczyznę i kobietę. Potem Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Jak wiemy, stworzył wszystkie zwierzęta, przyprowadzał je do Adama, a Adam, każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymał nazwę istota żywa. I dopiero potem Pan Bóg powiedział, że to nie jest to. I Adam śpi, Pan Bóg bierze mu tam to żebra, jak to opisuje Księga Rodzaju. I gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Wczoraj na spotkaniu dla pań, pani Zosia powiedziała bardzo fajne zdanie, cytując tam wielkich ludzi, że na pewno mężczyzna jest dziełem Bożym. To jest pewne. To jest stuprocentowo pewne. No? Natomiast kobieta jest arcydziełem Bożym. Tak, żeby to wszystko było poukładane i tak dalej. Mężczyzna zawsze ma w swoich objęciach i przed sobą świat rzeczy. No tacy jesteśmy. Nie musi mieć konkretny samochód, drzewo, działka, dom, trzeba wybudować drzewo, postawić inne rzeczy. Natomiast kobieta ma zawsze przed sobą świat osób, świat relacji. I zobaczcie, że te dwa tak inne światy, inne sposoby myślenia, inne sposoby patrzenia łączą się razem w sakramencie małżeństwa. Czasami się mówi, że się uzupełniają. Ja nie lubię tego słowa. Bo zgodnie z słowem uzupełniać, to znaczy, że co? Że mężczyźnie coś brakuje i kobieta mu to daje. Albo że kobiecie coś brakuje i mężczyzna jej to daje. Nie. Ja uważam, że lepsze słowo to jest dopełniają się. Czyli będąc razem, tworzą pełnię. Będąc razem, zbliżają się do Pana Boga, bo Bóg jest pełnią. Moi drodzy małżonkowie, właśnie to jest istota małżeństwa. Macie Boga tworzyć. Macie Bogiem żyć. Macie być Bożą pełnią w waszym życiu małżeńskim. I do tego trzeba opuścić dom. To jest najważniejsze. Bardzo często małżonkowie nie opuszczają domu swego ojca i swojej matki. Obojętnie. Dzień po ślubie, czy 30 lat po ślubie. Tutaj nie ma ograniczeń wiekowych, czy ograniczeń stażu. Małżonkowie, jeśli chcą naprawdę być małżeństwem, muszą opuścić dom swego ojca i swojej matki. A dlatego, dlaczego o tym mówię? Bo wiecie, dzisiaj ten świat trochę zwariował i daje całkowicie inne koncepcje małżeństwa. Małżeństwo w oczach świata, w sensie sakrament małżeństwa, to, co wy, każdy z was przyjął, udzielił sobie nawzajem, jest niemodne, jest staroświeckie. Tylko to zaczyna mi się pojawiać pytanie cały czas, dlaczego tak bardzo atakuje się małżeństwo? Dlaczego tak bardzo atakuje się tych, którzy chcą Pana Boga zaprosić do swojego związku i chcą tym Bogiem żyć? Bo, moi drodzy, małżeństwo, sakrament małżeństwa uderza w antywartości, które są proponowane. Ja wam tylko podam trzy, które myślę, że są bardzo obecne w naszym życiu. Po pierwsze, świat, dzisiejszy świat promuje niewierność. Tak, promuje niewierność. Ten ostatni film, no? Nieznany, ale znany i tak dalej. Nie sposób oficjalny, bądźcie niewierni. To jest normalne. Niewierność jest czymś normalnym. To promuje świat. Po drugie, ten sam świat chołubi tymczasowości. To dzisiaj będziemy razem, jutro nie wiadomo. Dzisiaj się kochamy, jutro nie wiadomo. Po co się będziemy wiązać na całe życie? Zobaczymy jutro, zobaczymy pojutrze. I wiecie, te związki partnerskie niby są, a ich nie ma. Tymczasowość. I trzecia rzecz to jest to, że świat zamknął się w hedonizmie. Hedonizm to jest świat przyjemności. Liczy się tylko przyjemność w życiu. I to, co użyteczne. I dlatego, moi kochani, sakrament małżeństwa jest tak atakowany. Bo sakrament małżeństwa mówi o wierności, bo sakrament małżeństwa na całe życie jest, bo sakrament małżeństwa nie myśli w kategoriach przyjemności. Myśli w kategoriach miłości. A jeśli się pojawia przyjemność, to przyjemność dla współmałżonka, dla drugiego, dla bliźniego, a nie egoistyczna dla siebie. Wmówiono nam, że trzeba wypróbować, no. Trzeba mieszkać razem, żeby się wypróbować. Ciekawe, co by na to powiedzieli nasi dziadkowie, czy pradziadkowie. Oni tam się nie próbowali. I potrafili żyć ze sobą 50, 60, 70 lat. I niech mi nikt nie mówi, że tyle lat można wytrzymać na zasadzie jakiejś umowy społecznej. Nie, musieli się kochać. Musiała być ta miłość, żeby tyle lat ze sobą wytrzymać. I oni się nie próbowali. Oni nie musieli się próbować, bo wiedzieli, na czym budują. Co jeszcze? Oczywiście zauważcie, jak się zmieniło nasze myślenie odnośnie tymczasowości i wierności do końca. Wiecie, dlaczego dzisiaj wielu nie zawiera sakramentu małżeństwa, bo się boją tego, że do końca dni? Dlatego, bo istnieje możliwość rozwodu. To wraz z tym, że do naszej głowy przyszła taka mentalność światowa, że przecież zawsze można się rozwieść. No to dobrze, ludzie nawet przystępują do ołtarza, ale mówią, no zawsze można gdzieś tam się rozwieść. Nawet rozwody kościelne są, no, słyszeliście, no? Nie ma rozwodu kościelnie, tylko jest stwierdzenie nieważności. Czyli, że tego sakramentu nigdy nie było, a nie rozwód kościelny. Ale zobaczcie, mentalność rozwodu sprawia, że dzisiaj ludzie, po co się będziemy pobierać? A jeśli nawet pobierzemy, udzielimy sobie sakramentu, to zawsze można się z niego wycofać. Istnieje instytucja zwana rozwodem. Co więcej, jeszcze też w naszym świecie, nie wiem, czy się na to zwrócili uwagę, ja na to zwróciłem uwagę, szczególnie w konfesjonale, otóż dowiadujemy się, że zdrada to jest atrakcja. Że zdrada małżeńska to jest norma. Że chłop to jest głupi, jak nie ma kochanki, a kobieta, małżonka jest głupia, że nie ma kochanka. I to lansuje nasz świat, w którym żyjemy. Oczywiście, kochani, to jest propozycja. To już ode mnie zależy, czy w to wejdę, czy nie wejdę. Ale zobaczcie, jak się łatwo zmiękcza pewne wartości, według których mamy żyć. Wartości, według których wy, jako małżonkowie, chcecie żyć razem. I teraz, żeby to jakoś zacząć powolutku porządkować, przede wszystkim cel małżeństwa. To znacie, bo wszyscy przeszliście mniejszy, bardziej intensywny kurs przedmałżeński, jedni dawniej, inni szybciej na tym. No ale to w każdym razie tam było, wiecie, doskonale, że głównym celem małżeństwa jest? Jest? No. Rodzenie dzieci. Ja wam dam teraz rodzenie dzieci. Ja wam dam teraz rodzenie dzieci. Miłość, oczywiście. Widzicie, tu was mamy, tu cała pomyłka, no. Żyliście w nieświadomości, no. Wymyśleliście o dzieciach, dlatego ci było miłość. Moi drodzy, odpowiedzialność, którą podejmuje się w sakramencie małżeństwa, to jest odpowiedzialność za zbawienie współmałżonka. To jest główny cel. To jest główny cel. Mamy się razem uświęcać, aby osiągnąć zbawienie. Mężu, jesteś odpowiedzialny za zbawienie twojej żony. Żono, jesteś odpowiedzialna za zbawienie twojego męża i podjęliście tę odpowiedzialność w momencie, kiedy sobie udzielaliście sakramentu małżeństwa. Macie sobie pomagać w drodze, ale nie przez męczeństwo. Macie stawać się dla siebie lepszymi każdego dnia. Wielu mówi, no, czy małżonek, małżonka, czy małżonek, no, dla mnie to małżeństwo jest męczeństwem. No, dobrze, chcę wybierasz, to masz. Jak chcesz dźwigać krzyże i męczeństwo, proszę cię bardzo. Kochani, macie być dla siebie świętością. Macie być dla siebie nawzajem świętymi. Zaraz, co się stało, że o tym zapomnieliśmy? Bo zapomnieliśmy o sakramencie. Wiecie, czasami mam wrażenie, że jak udzielam, to znaczy jestem błogosławiony sakrament małżeństwa, czasami mam wrażenie, że ci, którzy tutaj stoją, klęczą i coś o siebie mówią, oni nie mają zielonego pojęcia o tym zawodzie. Nie mają zielonego pojęcia o tym, co do siebie mówią. Wypowiadają słowa, ale mam wrażenie, że oni nie wiedzą, co wypowiadają do końca. Dlaczego zapominamy o mocy sakramentu, kiedy próbujemy budować tylko na własnych siłach? I jestem przekonany, że wiele małżeństw się rozsypało dlatego, bo próbowali budować tylko na własnych siłach. Zapomnieli o błogosławieństwie, które jest związane z sakramentem. Pamiętacie? Przyszliście, każdy wie tam, żeby oddać. I Bóg powiedział do was, że będzie wam błogosławił. Bóg obdarzył was błogosławieństwem na tą ważną, niesamowicie ważną chwilę w waszym życiu. I powiedział wam, ja będę z wami do końca waszych dni i zrobię to robię. Ja chcę być z wami, bo to jest istota sakramentu małżeństwa. Dzisiaj chcę wam zadać pytanie, żebyście sobie, kiedy będziecie wracać, albo kiedy będziecie sobie w domu siedzieć, żebyście sobie zadali pytanie, jak korzystam z mocy sakramentu małżeństwa? Jak korzystam z tego błogosławieństwa, którego sobie nawzajem udzieliliście w momencie sakramentu? Powiecie, sakrament jest to, co dzisiaj mówiłem na kazaniu, na mszy świętej. Sakrament mówi, że Jezus jest Panem mojego życia, że Jezus jest Panem w moim małżeństwie. Nie ja jestem Panem, nie ja jestem Panią, tylko mamy jednego Pana, Jezusa Chrystusa. I dlatego jest prośba do Boga o to, żeby nam pobłogosławił tę naszą wspólną drogę. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest łatwa droga. Doskonale wiecie, że są trudności, że są kłopoty, że trzeba się docierać i to nie przez pierwsze miesiące, tylko czasami przez całe małżeństwo, przez cały czas bycia razem. Ale moi drodzy, ile się mogę nauczyć poprzez trudności, poprzez kryzysy. Znam wiele małżeństw, dla których kryzys stał się momentem odnowy, umocnienia, rozognienia na nowo tego sakramentu. A nie w upadku rozbicia, rozwalenia, rozpaczy. Tylko idzie o to, żebyśmy potrafili te momenty dobrze wykorzystać. Dlatego szczęście człowieka związane jest z tym, żeby od siebie wymagać. Szczęście człowieka związane jest z tym, żeby do źródła, jak chcemy dotrzeć, to trzeba iść pod prąd. Że jak chcemy wejść na szczyt, to trzeba iść pod górkę. Małżonkowie, jak wy macie dobrze,
Idziecie pod górkę i jesteście parą. Jeden drugiego może powstrzymywać. Jeden drugiego może... Jeden dla drugiego może być siłą. Dzisiaj ja jestem słabszy, jutro ty będziesz słabszy. Dzisiaj ja tobie pomagam, jutro ty będziesz mi pomagał. Kochani, nie umiemy przeżywać kryzysów. Prośmy Pana Boga o to, by umieć przeżywać wspólnie kryzysy. Zobaczcie, kryzysy musicie przechodzić razem. Ale jest jedno ale. Pamiętajcie, że kryzys przechodzicie razem, ale nie w takim samym nędzie. I tu trzeba mądrości. I tu trzeba roztropności. Czasami jest tak, że małżonek idzie szybciej. Czasami jest tak, że małżonka idzie szybciej. I tu musicie wyczuć sytuację, każdy we dwóch, żeby nie było szarpania na siłę. Wiecie, mam takie wrażenie czasami, że sakrament, ten, który sobie udzieliliście, pozostaje nierozpakowanym prezentem. Łaska sakramentu zostaje gdzieś tam zapakowana, leży gdzieś tam, być może jeszcze pięknie, wiecie, tylko kartki, przypomnijcie sobie tych ślubu, prezenty, które otrzymaliście i pośredni otrzymaliście też taki jeden malutki pakuneczek, który się nazywa sakrament małżeństwa. Go trzeba rozpakować, rozpakowywać nieustannie. Jak to wygląda? Jak wygląda wasza wspólna modlitwa małżeńska? Małżeńska? Nie rodzinna. Małżeńska? Kiedy oboje klękacie albo siadacie, jak wam tam pasuje i razem rozmawiacie z Panem Bogiem. Choćby nawet jedno zdrować Mario, ale razem, jako małżonkowie. Nie dziwcie się, że odczuwacie wielki trud miłowania siebie, jeśli nie ma modlitwy. Nie dziwcie się, że wydaje się wam, że osoba, którą kochaliście, staje się wam obojętna, jeśli nie ma modlitwy. Miłość wtedy umiera, kiedy nie jest karmiona. Jeśli jej nie nakarmicie, umrze, wypali się. A pierwszym pokarmem, bo jesteście sakramentalni, bo w sakramencie przyjęliście to małżeństwo, pierwszym pokarmem jest modlitwa. Pamiętacie o waszych rocznicach ślubu? Żeby przyjść na mszę świętą, żeby przyjąć ciało Pańskie, żeby umocnić? Pamiętacie? Co roku, nie co 5 lat. Co roku na nowo możemy sobie odświeżać ten sakrament, przypominać sobie, rozpakowywać go po to, żeby z niego czerpać całymi garściami. Nierozpakowany prezent to czasami oznacza też, że może się wam zapomnieć, że najważniejszą osobą dla was jest współmałżonek. Oczywiście Pan Bóg na pierwszym miejscu to zostawiam bez żadnych wątpliwości. Natomiast pierwszą osobą po Bogu dla każdego z was jest, nie że może być, jest, musi być współmałżonek. Nie dzieci, nie rodzina, ale współmałżonek. Czyli konkretne pytanie. Ile wieczorów poświęcasz współmałżonkowi? Nie przed telewizorem, tylko żeby usiąść, żeby być razem. Ile wieczorów w tygodniu? Nie w miesiącu, nie w roku, tylko w tygodniu. Bo jeśli będzie tylko jeden, to bądź sobie 7 dni i ty dla tego, kogo kochasz, poświęcasz tylko jeden wieczór? Zastanów się nad tym. Kto w tych relacjach osobowych jest dla ciebie najważniejszy? Bo jeśli wygrywa mnie mecz, piwo albo sąsiadka, no, sąsiadka dla żony, no to coś mi nie da. Coś mi nie da. Pomyślcie nad tym. Jeśli wygrywa na przykład, że ty kochana żona, bo jesteś bardzo pobożna, przychodzisz 4 razy w tygodniu na mszę świętą, a z mężem się ani raz nie widzisz, nie przychodzi. Nie radzę, krzywdę sobie robisz i to wielką krzywdę sobie robisz. Jeśli ty, drogi mężu, dla żony i dla dzieci harujesz jak wół przez 7 dni w tygodniu, Bogiem ci wyjdzie. Do którego dnia przyjdziesz i zostaniesz dom pusty. Albo zupełnie obcą tobie kobietę, która już nie jest twoją żoną. Może jest tam na zasadzie sakramentu, jest, formalnie jest, ale która już nie jest twoją żoną, bo ona ciebie nie zna, ty jej nie znasz. No właśnie, trzeba tego pilnować. Pamiętajcie, że współmałżonek jest dla was pierwszą osobą po Bogu. Tak, trzeba dzieci czasami machnąć. Dzisiaj wieczór dla rodziców. I tyle. I tyle. Nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. Idziemy dalej. Wiecie doskonale, że Pan Bóg uwielbia różnorodność. Każdy z nas jest inny. Jedyny, niepowtarzalny. Popatrzcie na siebie na prawo, na lewo. Jestem pewny, że każde małżeństwo, które tu jest obecne, jest inne. I bardzo dobrze. Ja po prostu cenię Pana Boga za tą Jego różnorodność. Czasami takie połączenia robię, że tylko złożyć ręce i się cieszyć, że Bóg w tym wszystkim jakoś nękuje całość. No? A zobaczcie, dzisiaj się zabija w tą różnorodność. Dzisiaj się ciągle mówi, że musi być inaczej. Zobaczcie, czy my nie zapomnieliśmy czasem o tym, że jesteśmy odrębni, że jesteśmy inni, że jesteśmy do innych zadań stworzeni? Dla mnie jest jasne, kobieta będzie rodziła. A co mu robić? Bo? Jak? No. Kto będzie lepszą matką niż kobieta? Czy rozmawialiśmy o tym, no? Wy to macie w genach. To jest wasz geniusz, że jesteście matkami. A mężczyzna? Mężczyzna ma być ojcem, a nie matką. Mężczyzna ma zająć się dzieckiem. Ma przekazać najważniejsze treści. Bo to jest jego zadanie. Mężczyzna ma ochraniać kobietę i dziecko. I to jest ojcostwo pełne. Jedno obok drugiego, ale równocześnie jedno dla drugiego. Może pewne role są określone i naprawdę ich mieszanie prowadzi do rozpadu. Ja nie mówię, że mąż nie może ugotować, czy nie może posprzątać. Jak go żoną wychowasz, to to zrobi. Jak go nie wychowasz, to nie będzie sprzątał. No, ale myślę, że żaden mąż nie da ci szybciej do ręki, żebyś ją bała tego, bo sobie krzywdę zrobisz. I po co? Zobaczcie, są pewne rzeczy takie banalne niby, ale one właśnie mówią o pewnych rolach. O pewnych rolach. Jak zaczniemy te role główne zamieniać, to tylko będzie jeden wielki rozpad. Pomyślcie choćby nawet o równouprawnieniu. No, wczoraj panią o tym mówiłem, no. Świat, który woła o równouprawnienie, o parytety. A dokładnie wiecie, o co woła, żeby kobiety stały się mężczyznami. Tak panowie, no pomyślcie sobie, na czym polega równouprawnienie, o które się walczy. Że kobieta ma się stać mężczyzną. Po pierwsze, niemożliwe. Po drugie, po co? No po co? To będziemy mieli samych chłopów na ziemi, no. No dobrze. Ciekawe, skąd będą dzieci. I zobaczcie, kobieta nie może stać się mężczyzną. To kobieta karmi dziecko, a mężczyzna idzie do piwnicy po węgiel. Czasami się zdarza, że no, mężczyzna zachoruje i trzeba iść po węgiel kobiecie. No ale to czasami się zdarza. Zobaczcie, jak to wszystko się pomieszało. Oczywiście, ja jestem za tym, żebyście rozmawiali, dzielili swoje obowiązki, bo to wynika z faktu, też wczoraj do was drogie panie mówiłem, że świat chce, żebyście pracowali na dwa etaty, no? Czyli i w pracy, i w domu. Dlatego trzeba to podzielić te obowiązki. Ale są pewne rzeczy, których mężczyzna nie zrobi i są pewne rzeczy, których kobieta nie zrobi. Nie dlatego, że nie umie, bo to nie należy do jej obowiązków. I kropka. Tu nie ma dyskusji. Także panowie, bierzcie się za swoje obowiązki, panie, bierzcie się za swoje obowiązki i wypełniajcie je dobrze. Banalny przykład. Drodzy panowie, żeby żony za wami nie biegały, zdać ślubokrętami, bo trzeba coś dokręcić. To ty masz to widzieć, wziąć ślubokręt i się dokręcić. Żona o takich rzeczach nie powinna myśleć. No nie powinna myśleć. Zobaczcie, jakie banalne sprawy. Ale one stanowią też o tym, jakie jest to małżeństwo. Kobieta jest stworzona do tego, by być towarzyszką mężczyzny. Tak słyszeliśmy w Księdze Rodzaju. By dzielić z nim życie. by być mu pomocą. Dzięki intuicji potrafi kobieta wniknąć w sprawy mężczyzny i je przeżywać. Kobieta potrafi opiekować się mężczyzną, drobnymi gestami sprawia mu radość. Wy to umiecie i wiecie doskonale, o czym mówię. Bo umiecie się troszczyć o drugą osobę. Przypominać o tym, że stale jesteście obok. I właśnie to bycie u boku mężczyzny sprawia, że macie coraz więcej sił. Poczujecie w sobie, poczucie, odczuwacie w sobie to, że się spełniacie. Bo macie dla kogo żyć. Dlatego mówiłem, że współmałżonek jest najważniejszy. Nie możecie się spełniać w wychowaniu dzieci. Bo dzieci wytrudną z gniazda. I co wtedy? Jak zaniedbacie męża przez wiele lat, to potem się nie dziwcie, że go nie znajdziecie. Zobaczcie, to jest długofalowe działanie. Dlatego małżeństwo, które sobie udzielaliście, było powiedziane do końca waszych dni. Długofalowe, aż do końca. Kobieta rozwija swą kobiecość, odkrywa swoje najgłębsze powołanie, będąc ciągle zachwycona, że ma przy sobie mężczyznę, który spogląda na nią z miłością i szacunkiem. To kobieta ma większe predyspozycje do tego, żeby się poświęcić, do tworzenia domu za pomocą gotowanych posiłków, podlewanych kwiatów, prasowanych ubrań. Ona dba o najdrobniejsze dla chłopa mało istotne szczegóły. Dlatego ten dom jest piękny. Dlatego ten dom jest wspaniały. A mężczyzna? Mężczyzna jest nastawiony na sprawy zewnętrzne. Lubi dzielić się nim, potrzebuje, żeby się nim interesowano. Tak, drogie panie, zdradza wam tajemnicę. Mężczyzna bardzo lubi, jak się nim żona interesuje. To nie, że wymusza na nim, żeby gadał jak 24 godziny na dobę, nie radzę, ale trzeba powiedzieć, mężu, jak wspaniale zrobiłeś. O, żarówka świeci. Już nie dodawaj, że 3 miesiące czekałeś, ja coś, nie? Bo zepsujesz cały klimat, który się stworzy w tym momencie. Z racji nastawienia na to, co zewnętrzne, mężczyzna ponosi większą odpowiedzialność za utrzymanie domu, za dostarczenie rodzinie środków do życia. To widać tam, gdzie jestem, w Grecji, gdzie teraz jest wielki kryzys i wielu mężczyzn nie ma pracy. Mówię wam, tyle załamań, tyle depresji u mężczyzn, to naprawdę żadnego nie można spotkać. Wynika z faktu, że on sobie zdaje sprawę, że coś się wali w jego życiu, że on nie może utrzymać domu, że żona pracuje 6 dni w tygodniu, a on pracuje 2 dni na miesiąc. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Mężczyzna swą miłość wyraża bardziej pracą niż słowem. I drogie panie, pamiętajcie o tym. Dla mężczyzny trudno jest wyrażać coś uczuciami. Czasami mężczyzna się wydaje być nieobecny w domu, ale on jest. Przyglądnijcie się tym małym rzeczom, które stara się zrobić. To jest jego sposób wyrażania ciepła, przywiązania, przynależności. I trudno się zmienić. Ale oczywiście mężczyzna musi słyszeć wołanie świętego Pawła: mężowie, miłujcie swoje żony. Powiedzcie im, że je kochacie. Kupcie czasami kwiatka bez okazji. Rozumiecie? Ja wiem, że mężczyzna tak niewielu mówiło, że po ślubie, no po co będę więcej mówił, że ją kocham? Przecież ją kocham. Chłopie, nie, ona chce każdego dnia słyszeć, że ją kocha. Chce słyszeć, jej nie wystarczy tam, no. Ona chce słyszeć, ona chce być przytulona, ona chce być przygarnięta. Naprawdę, mówię wam, myślę, że wielu z was ma takie doświadczenie, warto być miłym dla swojej żony. Warto pamiętać o tych pięknych słowach. Warto pamiętać o prostych gestach. Przecież tak naprawdę tak sobie myślę, ile kosztuje powiedzieć małżonce rano, kiedy się staje, pocałować i powiedzieć: witaj, kocham cię, księżniczko albo królewo. Boże, kochany, to wiecie, ta kobieta będzie na skrzydłach na 5 etapów będzie pracować.
Ja nie wiem, jakie pani się z tym zgodzicie, no. No ale ja tak myślę. Mam takie wrażenie. Może się mylę. To powiedzcie. Co jest bardzo ważne, do mężczyzny należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób. Ty jesteś obrońcą i opiekunem. I nikt nie może zastąpić ciebie w tym zadaniu. Ty masz bronić kobiet i dzieci, bo nikt inny tego nie może zrobić. Mąż ma dawać swojej żonie poczucie bezpieczeństwa, a nie zastawiać się małżonką, chowając się za jej plecami. To, czego się bójcie, to bójcie się rutyny w małżeństwie. Małżeństwo trzeba tworzyć do końca dni. Idzie o to, żeby ciągle się nawracać, żeby ciągle odkrywać siebie na nowo w miłości. Idzie o to, żeby ciągle powracać do sakramentu, do tego, co jest źródłem waszego bycia razem. I dlatego spróbujcie dowartościować siebie na co dzień. Spróbujcie być dla siebie miłymi, bardziej miłymi. Zapewniam was, że będzie wam o wiele lepiej. Zdradzę wam pewien sposób, którym podzieliło się takie moje bliskie znajome małżeństwo. Wiecie doskonale, że małżeństwo to jest tak, że no jakoś tam to płynie, później po jakimś czasie, dla każdego małżeństwa inny czas, jakoś to wszystko zaczyna się rozłazić. No. Jakoś tak dziwne, jakieś takie osłabienie, zniechęcenie i tak dalej, i tak dalej. I ci moi znajomi mówią tak, że jak wyłapują ten moment, to czekają do najbliższej niedzieli. A jeszcze tam, no i co? W niedzielę rano zakładamy biały obóz na stół. Przygotowujemy piękne śniadanie poprzedzone modlitwą. Potem idziemy do kościoła i cały dzień jesteśmy ze sobą. A ja mówię, ale o co tu chodzi? Proszę księdza, my tą niedzielę przeżywamy jako ostatnią w naszym życiu. Spróbujcie. No, jak jest kryzys, albo jakaś trudność, albo tego jest zniechęcenie, spróbujcie przeżyć niedzielę jako ostatnią. Zróbcie z niej święto, Wielkanoc, bo w poniedziałek umrzecie. Spróbujcie. Jestem przekonany, że to może wam przewracać w sensie pozytywnym w głowie. I oczywiście, tak jak pytałem wam o moich patronów, pani o patronkę, tak samo dla was zostawiam wam patronów świętą rodzinę. Józefa, Maryi i Dzieciątko Jezus. Żyjcie według tego wzoru. I teraz jeszcze wam proponuję świadectwo. Małżeństwo, które podzieli się tym, jak stara się żyć tym sakramentem, którego sobie udzielili.